Przed nami kolejna ciekawa polska wyprawa w najwyższe góry świata. To będzie wyprawa himalajska i narciarska. W studiu RMF FM i naszego internetowego radia RMF24 są jej uczestnicy. Bartosz Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira. Cześć, dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Zanim opowiecie o swoim celu, to powiedz Bartek, z ilu 8000ników chciałbyś zjechać na nartach w swoim życiu?
W życiu całkowicie to czas pokaże. Na razie projekt jest na 2.
Okej, okay. No ale 2 już za tobą, czyli na ten moment 4.
No 2 za mną, a 2 na horyzoncie, powiedzmy.
To opowiedzcie w takim razie, jaki jest wasz dokładnie ten cel na tę wyprawę, która już niedługo, na którą już wylatujecie za parę dni.
Tak, na tą wyprawę wylatujemy już w czwartek, 30 marca. No i naszym celem są 2 8000ники. Tak naprawdę rozmowę zaczęliśmy na ten temat już latem zeszłego roku, jak Bartek wrócił z Pakistanu. No i gdzieś tam myślę, że wybraliśmy 2 8000ники, które można powiedzieć, że logistycznie jesteśmy w stanie dość łatwo opracować po prostu i przedostać się z jednego po drugi, więc jest to Annapurna i Daulagiri. No i jedziemy tak naprawdę na 2 miesiące. Oczywiście no, ostatnie sezony pokazały, że w Himalajach i w Karakorum pogoda jest bardzo kapryśna i to bardzo często ona rozdaje kartę. Też oczywiście obserwujemy to, co się dzieje się tam aktualnie. Są to 8000ники dla nas nowe, ale jesteśmy gotowi. Jakby to, co od nas zależy, to już jest dobrze przygotowane i dopracowane. Tam na miejscu okaże się, jak przyjmą nas te 2 8000ники.
Annapurna i Daulagiri, dlaczego akurat te góry? To jest tylko kwestia tej logistyki, czy coś jeszcze zdecydowało o tym wyborze?
Na pewno jest to wyzwanie narciarskie, a na tym nam zależało bardzo, żeby to było coś nowego. No ale oprócz tego właśnie ta logistyka i sezon teraźniejszy no, zdecydowały, że właśnie te 2 wybraliśmy.
A ja to... też myślę, że tak patrząc pod kątem też trochę filmowca i himalaisty, no to ja na pewno już swoje szlify też zebrałem na Broad Peaku i z Broad Peaka też Bartek zjechał i można powiedzieć, że to był taki test, że czy na 8000 sobie można poradzić i Broad Peak można powiedzieć, że jest dość łatwym 8000ником, więc to jest też jakiś taki chyba kolejny krok, gdzie z jednej strony są to no na pewno w puli 8000ników egzotyczne szczyty dla nas, ale też na pewno ciekawe i wymagające.
I równolegle są to dalej niskie 8000ники, na czym też nam zależało na razie.
A to, że to mogą być pierwsze polskie zjazdy na nartach z tych 2 gór, to też ma znaczenie?
Myślę, że bardziej globalnie niewiele zostało tam zrobione na nartach i to ma największe dla mnie znaczenie.
Czyli nie tak, to, że... oczywiście kroniki himalajskie, to gdzieś tam jak szukaliśmy też informacji w internecie, żeby gdzieś tam też się posiłkować tym, ile było tych zjazdów, no to można znaleźć różne informacje. No ale myślę, że na każdym z tych 8000ników tych zjazdów było nie więcej niż 3-4, więc w skali globalnej to wciąż jakby duże wydarzenie, a na pewno pierwsze polskie zjazdy.
A to były pełne zjazdy ze szczytu do bazy, czy to bywało różnie? Bo wiem, że przy okazji wypraw zawsze Andrzeja Bargiela to gdzieś wybrzmiewało i wiadomo, że w środowisku to jest pewnie jakoś bacznie obserwowane. Jak to w tych przypadkach było?
No tak naprawdę ciężko dotrzeć do wszystkich informacji i tak naprawdę do takiego pełni udokumentowanego, całkowitego zjazdu bez ściągnięcia nart nie dotarliśmy. No ale to nie znaczy, że on nie został zrobiony.
Po prostu jest też tak, że część tych projektów już była na tyle dawno temu zrobiona, że po prostu gdzieś tam w kronikach to się trochę zaciera. Ja też szukałem właśnie zapisów, jak wyglądały te wyprawy, gdzieś tam no, te zjazdy i tak dalej, więc no, można powiedzieć, że jakby takim wyznacznikiem jest Himalayan Database i jakby tak naprawdę wydaje mi się, że oni nawet mają więcej tych zjazdów zapisanych niż w rzeczywistości, one gdzieś tam można znaleźć w internecie. Natomiast wychodzę z założenia, że to jest jakby taki autorytet, który jakby można się nim posiłkować i gdzieś tam słowo ostateczne do nich należy, więc oni jakby no, prowadzą ewidencję takich zjazdów. No myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że no, najważniejsze po prostu jest to, żeby ten zjazd Bartka był udany od początku do końca i po prostu niezależnie od tego, czy to będzie czwarty, piąty czy trzeci, to żeby ten był w pełni po prostu zrobiony.
To jakie to mogą być góry do zjazdu na nartach, Bartek, powiedz?
To się okaże na miejscu.
Ale na pewno na Annapurnie myślę, że będziemy się mierzyć z ogromnymi opadami śniegu i to jakby dzieje się tam teraz na miejscu. Jest to no, góra bardzo lawiniasta. Ja obserwowałem też poczynania panów z Rosjan, z którymi już miałem nieprzyjemność też swego czasu się wspinać na Broad Peaku. I oni rzeczywiście, głównym problemem były lawiny i to, że po prostu góra jest rozległa i jednak człowiek jest tam po prostu małym istnieniem i żeby się po pierwsze nie pogubić, a po drugie rzeczywiście, żeby gdzieś tam tych lawin uniknąć i na tyle, na ile obserwuję na przykład teraz NIMS tam już prowadzi swoich klientów, to rzeczywiście niedawno spadła dość pokaźna lawina chyba na obóz drugi i wyglądało to solidnie, ale to taka, myślę, że to już po pierwsze specyfika Annapurny. Daulagiri myślę, że może być bardziej surowe, techniczne i może dzięki temu bezpieczniejsze z punktu widzenia właśnie lawin.
Ale jedziecie tam już z takimi rozrysowanymi liniami zjazdu, czy to jedzie się tam na miejsce i tam to się dopiero ocenia? Jak to wygląda?
Taki ogólny obraz linii jest, aczkolwiek wiadomo, że tak naprawdę dopiero na miejscu jest się w stanie ocenić te aktualne panujące warunki, i to w pełni dograć. Także taka ostateczna decyzja to jest zawsze już działając tak naprawdę na miejscu.
Też w tym celu będziemy się posiłkować dronem, więc myślę, że to też pozwoli na jakąś ocenę drogi, sytuacji i tego, jak ta linia zjazdu może przebiegać, więc jakby można powiedzieć, że też w naszym teamie te zadania są dość jasno rozrysowane i też liczę, że pod tym względem właśnie praca dronem może być wsparciem.
Ale to pewnie gdzieś będzie w pobliżu tej drogi klasycznej, wyjściowej, tak? Na szczyty.
Dokładnie tak. Czyli jest, tak naprawdę chcemy działać na drogach normalnych na obu górach.
Mhm. A spodziewacie się, czym mogą się różnić obie te góry, Annapurna od Daulagiri?
No na tyle, na ile miałem okazję analizować, to przede wszystkim, bo pierwsze jest jakaś tam kwestia sławy złej na Annapurnie, tak? Ale też tego, że stała się to z drugiej strony komercyjna góra. Natomiast wydaje mi się, że tam jest więcej po prostu deptania w głębokim śniegu i torowania. Daulagiri jest na pewno mniej popularne i można powiedzieć, że w tym takim sezonie, który gdzieś tam od lat obserwujemy coraz bardziej komercyjnym, to właśnie bardzo często jest tak, że ci, którzy dadzą radę na Annapurnie, gdzieś tam jadą na Daulagiri, kupują to w pakiecie. No ale nie znaczy to, że to Daulagiri jest po prostu w pakiecie i się łatwo tam wchodzi. Jest tam więcej, mam wrażenie, wspinania takiego może technicznego na poziomie himalajskim niż na Annapurnie. Po prostu na Annapurnie wiem, że przede wszystkim jest kopanie się w bardzo głębokim śniegu.
I to mogą być największe trudności, tak? Realnie przy podejściu na szczyt, czy coś innego?
To oczywiście 108 tysięcy metrów, więc jedziemy bez wspomagania się tlenem z butli. Wspinamy się bez szerpów, chcemy być na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe na górze, która w jakimś zakresie przecież będzie po prostu polem wspinania też komercyjnych klientów, dużych agencji z Nepalu. Natomiast chcemy być niezależni na tyle, na ile to można sobie pozwolić. Natomiast też jak rozmawialiśmy o tej wyprawie na jakimś tam wczesnym etapie, to chcieliśmy być w takim miejscu, gdzie w razie czego gdzieś niedaleko też będą ludzie, czy po prostu możliwość ewakuacji, bo dobrze jest być zdanym na siebie, jeśli chodzi o sytuację wspinaczkową stricte i sportowe, natomiast jeżeli dojdzie do jakichś problemów, to dobrze jest, żeby też gdzieś tam niedaleko były istoty ludzkie, które mogą pomóc.
Bartek, powiedz, bo ludzi jeżdżących na nartach zawsze to najbardziej interesuje, jaki sprzęt zabierasz ze sobą?
Jak najlżejszy, to jest taki pierwszy punkt, powiedzmy, ale żeby wciąż być na tym w stanie zjechać tak naprawdę w każdych warunkach. Także narty 170 długości, 79 pod butem, 80 to jest taki mój typ.
Ja akurat na nartach nie jeżdżę, więc wiele mi to nie mówi, muszę przyznać, ale powiedz, czy to są narty jakieś specjalnie przygotowane na takie wyprawy, czy jak to wygląda?
Nie, tak naprawdę jeśli chodzi o same narty, to nie. Buty to jest inna kwestia, tu się zawsze dopracowuję stricte pod siebie, natomiast nart korzystam tak jak z fabryki wychodzą, takie biorę.
Jaki wasz podział obowiązków będzie? No bo rozumiem, że obaj chcecie razem wyjść na szczyt i co się będzie działo dalej? No bo Bartek będzie zjeżdżał, a Oswald co ty będziesz zrobił?
No ja zostaję na szczycie marznej, filmuję i schodzę normalnie. Więc jakby, tak naprawdę celem wyprawy jest wejście i zjazd Bartka z tych dwóch ośmiotysięczników, natomiast wierzę, że ten podział zadań, taki można powiedzieć, obciążenia kilogramami i tak dalej, wyjdzie gdzieś tam w praniu. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby wyprawa wróciła z sukcesem, czyli bezpiecznie, żeby Bartek zjechał. To jest oczywiście ten drugi cel. No i ten trzeci, czyli dla mnie pełna dokumentacja. I ja w takim, można powiedzieć, najbardziej optymistycznym scenariuszu wyobrażam to sobie, że wchodzimy razem na szczyt, robimy tam jakieś nagrywki, zdjęcia. Bartek zaczyna zjeżdżać. Licząc na to, że no jest wiosna i może ta pogoda będzie w miarę sprzyjająca, jestem w stanie to wtedy sfilmować z drona i po prostu po nagraniu dobrego materiału zaczynam schodzić powoli. Wtedy jakby jesteśmy w kontakcie oczywiście radiowym, natomiast no już to w zależności od kondycji i wytrzymałości tego, jak to będzie szło, no to no działamy dość niezależnie.
I dwie osoby na takiej wyprawie, to nie za mało? Jak to, Bartek, u ciebie wyglądało na tej zeszłorocznej na Broad Peaki? Gasherbrum drugi.
W zeszłym roku tak naprawdę działem sam. Byliśmy większą ekipą, natomiast to jest tak, jak Oswald powiedział, dobrze jest mieć ludzi dookoła siebie, jak coś pójdzie nie tak, zaufanych, którzy wszystko rzucą i po prostu zajmą się stricte pomocą w razie czego. Także byliśmy takim zespołem, jeśli o to chodzi. Natomiast ja działem całkowicie niezależnie, także działem absolutnie w pojedynkę. Tak naprawdę uważam, że im mniejszy zespół, tym lepiej. No, działa się dużo szybciej w takich górach, no i każdy też rozumie siebie najlepiej, także myślę, że na takich drogach, gdzie nie ma trudności technicznych, gdzie ten partner jest no po prostu potrzebny absolutnie, dużo lepiej działać po prostu samemu.
Ja wiecie dokładnie, bo mówiłeś, Oswald, że tam już NIMS i różni inni ludzie są na miejscu, ile tam w bazach będzie ludzi w tym sezonie, ile tam pozwoleń Nepalczycy wydali?
No właśnie z tymi pozwoleniami próbowałem wyśledzić informacje, ale tak naprawdę gdzieś tam się przewijał taki świstek papieru z Ministerstwa Turystyki Nepalu, gdzie było 5 pozwoleń, co jakby zupełnie nie jest prawdą, ale to było gdzieś tam na jakimś bardzo wczesnym etapie. Myślę, że to może być coś na poziomie kilkudziesięciu osób tak naprawdę i na tyle, na ile jakby sprawdzałem, to powiedzmy, że tam mniej więcej może 1/4, 1/3 to są takie projekty, no ciężko powiedzieć, czy sportowe, albo po prostu wspinacze wspinające się bez tlenu dodatkowego i bez szerpów. Więc nie jest to tak popularna góra oczywiście jak, nie wiem, Everest czy nawet K2 ostatnimi czasy. Zresztą no, Annapurnie tak naprawdę do kuriozum już należała sytuacja chyba sprzed 2 lat, kiedy wspinacze po ataku szczytowym nieudanym wycofali się do obozu czwartego i agencja dostarczyła im helikopterami tlen na właśnie do obozu czwartego i dodatkowo liny poręczowe, więc można powiedzieć, że gdzieś tam w takiej świadomości pojawił się to jako taki 8-tysięcznik kuriozum, natomiast na pewno nie jest to tak popularny wierzchołek i szczyt i góra, gdzie będziemy się przepychać w jakichś kolejkach stali.
Czyli będzie można działać w miarę spokojnie.
W miarę spokojnie, w miarę sprawnie i w miarę niezależnie.
To ile sobie dajecie czasu na tę wyprawę i na wejścia i zjazdy?
Zaplanowaliśmy 2 miesiące.
Tak. Czyli naprawdę to zależy oczywiście od tego, jak... No myślę, że Annapurna da nam dużo odpowiedzi na to, w jakiej sytuacji my jesteśmy. To, co Bartek wspomniał, że właśnie zespół dwuosobowy jest gwarancją tego, że jakby jest mniej czynników ryzyka. Z drugiej strony, jak coś się wydarzy, no to w znaczącym stopniu ogranicza mobilność i możliwości. Natomiast no, ja myślę, że tak Annapurna to powinno być no, do 5 tygodni wyjaśni się sytuacja i wtedy mam około 3 tygodni na Daulagiri, ale to wtedy już jakby działając z pełną aklimatyzacją i tak naprawdę no, wtedy już nam zależy, żeby jak najszybciej pewnie w jednym strzale już pójść na szczyt.
Bartek, powiedz jeszcze, no bo chciałbym wrócić do tych 2 szczytów ubiegłorocznych. Z Gasherbrum a drugiego zjechałeś jako pierwszy Polak w historii. To jest twoja droga? Czujesz się bardziej wspinaczem niż, czy narciarzem wysokogórskim? Jak ty sam siebie definiujesz?
No, zdefiniował to bardziej jako ski alpinista. Myślę, że jest to połączenie tych 2. Technicznym wspinaczem nie jestem. Ścigać się na nartach nie ścigam. Kiedyś trochę trenowałem, aczkolwiek no, myślę, że to pojęcie ski alpinista jest tu najbardziej trafne.
Właśnie wróciłeś też z Kolosów, na których otrzymali wyróżnienie w kategorii alpinizm za te swoje wyczyny ubiegłoroczne. Ale ja mam wrażenie, że nie było o nich szczególnie głośno wtedy, ani teraz tak naprawdę. Ty nie lubisz rozgłosów, wywiadów, robienia wokół siebie szumu, jak to czasem w himalajskim środowisku bywa?
Myślę, że czuję się mniej komfortowo niż bardziej z szumem, ale to też wynika z tego, że mam na tyle rzeczy do robienia w życiu, że jakoś ten czas na media, no nie znajduję tego czasu na media niestety.
Czyli dla ciebie to jest raczej dodatek niż całe życie, tak?
Przykro obowiązek pewnie, ja dodam.
Nie, no myślę, że ten dodatek to... Tak.
Ja myślę, że tutaj to ja sobie też pozwolę wyjść słowo, no bo Bartek jest reprezentantem pokolenia, które jest tak bardzo nastawione na działanie, co oczywiście jest bardzo imponujące i zawsze obserwuję z zaciekawieniem i właśnie z podziwem, więc też jak rozmawialiśmy o podziale obowiązków, no to jakby tą kwestię właśnie mediów i fotografii i filmów, tak oczywiście z jakimś zdrowym rozsądkiem, bo nie zależy nam na tym, żeby 24 na dobę gdzieś tam było nadawanie o tym, co się dzieje. Więc jakby taką kwestię tej oprawy medialnej ja biorę na siebie, tak żeby gdzieś tam to powoli Bartek się pojawił, ale na zasadzie, żeby cały czas mógł działać, robić to, co najbardziej lubi, czyli wspinać się, zjeżdżać na nartach, a za media mógł odpowiadać ja. I to zresztą jest jakaś też naturalna dość pozycja moja przy takich wyprawach, no bo przecież przy wyprawach wcześniejszych polskiego himalaizmu zimowego było tak samo i w sumie na takiej wyprawie się też poznaliśmy z Bartkiem na lotce, gdzie na pewno zainteresowanie medialne było spore. Wspinania było mniej, ale ostatecznie gdzieś tam wizerunkowo udało się tę wyprawę dobrze przedstawić.
No ale rozumiem, że Bartek, dla ciebie jakby no, całe życie, masz swoje życie prywatne po prostu, a tego typu wyprawy, przygody górskie, narciarskie, to jest gdzieś coś, czemu nie poświęcasz całego swojego życia, tak? Dobrze to rozumiem?
Nie, myślę, że no stricte wyprawy, no to wiadomo, nie całe życie, bo jest to parę miesięcy w roku, powiedzmy, czy tam te dwa. No aczkolwiek na nartach bardzo dużo działam, czy tam powiedzmy tak w górach. No staram się parę razy w tygodniu w tych górach być. Także rzekłbym, że jest to duża część mojego życia.
Okej, czyli łączenie prywatnego życia z pasją, można tak powiedzieć.
Tak się staram.
A w tych swoich działaniach jakoś Andrzejem Bargielem się inspirowałeś, czy raczej to wyszło u ciebie tak naturalnie swoją drogą, totalnie?
Na pewno mnie mocno zainspirował. Pamiętam, jak byłem na jego prelekcji lata temu, to na pewno była to dla mnie duża inspiracja, że można, że się da, że super, bo no, ale od zawsze powiedzmy o tym marzyłem, że góry, narty, wspinanie to jest to, co jest dla mnie.
A teraz jakoś byliście w kontakcie, jakoś z jego rad przed wyprawami tymi ubiegłorocznymi i tym, co czekacie teraz, jakoś korzystałeś? Nie wiem, radziłeś się w sprawie logistyki, czy samych zjazdów, czy to raczej opierasz się na swoich przewidywaniach i doświadczeniach?
Nie, parę razy rozmawialiśmy, natomiast Andrzej jest też całkiem zajętą osobą, także parę razy zdarzyło nam się porozmawiać.
Okej. Okay. Oswald, ty powiedz jeszcze, bo ty masz za sobą, tak jak wspominałeś, pierwszy ośmiotysięcznik, czyli Broad Peak. No chcesz iść dalej też tym tropem ośmiotysięczników, czy ciągnie się też w trochę inne góry, może odkrycie czegoś samemu?
No, to wszystko, wiesz, zależy, natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że ja gdzieś tam miałam swoje plany już w zeszłym roku, jak wróciłem z Manaslu zimowego, gdzie to znów jakaś taka, no mocno dostałam w kości, tego wspinania było niewiele, miałam plan już na wiosnę, natomiast wybuchła wojna w Ukrainie i to jakby zupełnie zmieniło moje priorytety. I w sumie wyszło tak, że widziałam się z Bartkiem chwilę przed wylotem do Pakistanu i po powrocie. No i zacząłem rozmawiać gdzieś tam o swoich planach, Bartek powiedział o swoich i w sumie wyszło na to, że możemy gdzieś tam połączyć siły. Ja wychodzę z założenia, tak już wielokrotnie też przecież rozmawialiśmy, że no przede wszystkim jakby ośmiotysięczniki stoją tam i poczekają, nie mam jakiejś takiej presji, żeby szybko się za to zabierać. Chcę jeździć albo sam na wyprawę, albo z ludźmi, których po prostu lubię i z którymi poza wyprawą też bym chętnie spędził czas i myślę, że to jest wyznacznikiem, niezależnie od tego właśnie, czy to będzie sześciotysięcznik, pięciotysięcznik, czy bardziej będę wsparciem medialnym, czy po prostu gościem, który pomaga no, dużo silniejszym osobom wynosić rzeczy, to myślę, że po prostu na tyle, na ile dobrze się czuję w górach, to tam chcę jeździć. Natomiast rzeczywiście czuję, że jakby ta strefa śmierci powyżej 8000 metrów, to jest to miejsce, w którym wydolnościowo daję z siebie najwięcej, w którym mam najwięcej tak naprawdę do ugrania i pokazania, jeśli chodzi o wspinanie. Natomiast oczywiście nie myślę na zasadzie, że wszystkie kiedyś albo w jakimś tam przedziale czasowym. Sprawia mi na pewno dużą frajdę też towarzyszenie osobom takim jak Bartek na wyprawach.
To powiedzcie jeszcze, ile trenowaliście przed tą wyprawą?
Myślę, że do takich rzeczy się trenuje po prostu całe życie.
Tak, to na pewno. Ja też bym tak odpowiedział, natomiast oczywiście tak jak się wypracowuje charakter na przestrzeni całego życia i lat, to tutaj było to samo, natomiast zdecydowanie ostatnie dwa miesiące to no myślę, że to już było takie stuprocentowe przygotowanie pod tą wyprawę i zawsze wydaje mi się, że nie przekroczę tej bariery przygotowań, a tym razem znów myślę, że jeszcze mocniej trenowałem niż zawsze, ale to też chyba jest jakieś naturalne, że człowiek wie już, co go czeka i chce być po prostu jeszcze silniejszy przed kolejnym projektem.
No to życzę wam, żebyście wrócili z dwoma szczytami, dwoma zjazdami i powodzenia.
Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Trzymajcie kciuki.
Dzięki bardzo.